Dialog sportowy.
Hej, przed Wami kolejny odcinek sromowego dialogu, a dzisiaj z Wami są Ania Wójtowicz,
Jarosław Bieńkowski
i Michał Fila.
O ostatnich sukcesach sportu akademickiego z Wojtkiem Pawickim rozmawiała Kalina Pietrucha.
Przede wszystkim gratulacje. Futsaliści AZS wygrali z Pogonią 04 Szczecin. Jesteś strzelcem 3 z 5 bramek. Opowiedz, jak przebiegał ten mecz.
No dziękuję za gratulacje. Oczywiście mecz był bardzo ciężki i zwycięstwo podtrzymuje nasze szanse jeszcze na utrzymanie w Ekstraklasie. Ciągle jesteśmy na ostatnim miejscu i tutaj porażka sprawiłaby, że nasza sytuacja byłaby bardzo ciężka. Jednak tym zwycięstwem dalej gdzieś tam straszymy te drużyny, które są tuż nad nami w tabeli. Mecz ogólnie można podzielić może trochę na dwie połówki, które odmiennie wyglądały, ponieważ w pierwszej połowie Pogoń mocno prowadziła grę i dosyć nas dominowała. My staraliśmy się przeciwstawić tylko kontratakami i o dziwo nam się to udawało, bo mieliśmy wynik 2-2 do przerwy, utrzymaliśmy kontakt, mimo że Pogoń mocno przeważała i rzeczywiście gdyby może w końcówce wykorzystali swoje sytuacje i gdyby te sytuacje troszeczkę inaczej się potoczyły, mogłoby być w drugiej połowie już różnie. A skończyło się remisem do przerwy. W drugiej połowie gra Pogoni siadła, można powiedzieć kolokwialnie, a my zdobyliśmy kolejne gole i nie daliśmy się i utrzymaliśmy już prowadzenie do końca i dzięki temu mamy realne szanse na to, że jeszcze się utrzymamy w tej Ekstraklasie.
Czego Wam trzeba, żeby się utrzymać?
Ja liczę, że potrzeba nam 6 punktów, żeby się utrzymać, a tak dodatkowo myślę, że potrzeba nam takiej konsekwencji w tym, co robimy teraz, bo pokonując miesiąc temu mistrza Polski, teraz wicemistrza Polski, gdzieś tam widać, że jednak AZS potrafi grać w futsal i spróbować jeszcze utrzymać to i na drugi rok zbudować nową drużynę, która powalczy gdzieś tam o lepsze miejsce.
Wasze sukcesy futsalowe to nie jedyny powód do radości. Za nami też Ampy w pływaniu. Co tam się działo?
Tym razem może nie możemy chyba uznać tych mistrzostw za bardzo udane w naszym wykonaniu naszych sportowców. Może nie wiem, czy spisali się poniżej oczekiwań, pewnie na miarę swoich możliwości się spisali. Tam trzeba przyznać, że bardzo dużo jest już zawodowców, którzy tam startują też w tych rozgrywkach akademickich i nasi zwykli studenci muszą się z tym zmierzyć. Dlatego stąd pewnie taki wynik, że w drużynowych klasyfikacjach nie byliśmy w czołówce w tych mistrzostwach. Brązowy medal w typie uniwersytetów Mateusza Zawady to właściwie jedyne pocieszenie tych mistrzostw, medal Mateusza Zawady.
Teraz przenieśmy się do hali widowiskowej AWF-u, w której dzisiaj zagrały nasze uniwersyteckie piłkarki ręczne.
Jan Patok, Uniwersytet Gdański, trener sekcji piłki ręcznej kobiet. Mecz ten był rozgrywany w ramach międzyuczelnianej ligi akademickiej. Dziewczyny bardzo dobrze zagrały, tak jak to odzwierciedla wynik, co jest też może małą niespodzianką. Ze względu na to, że trenujemy w mniejszym wymiarze czasu niż zawodniczki AWF-u.
Paulina Luksa, Studium Wychowania Fizycznego, bramka. Byłyśmy przygotowane, że to będzie mocny mecz, ale nie spodziewałyśmy się zwycięstwa, szczerze mówiąc. Jeszcze tym bardziej 6 czy 7 bramkami. Także jesteśmy pozytywnie zaskoczone i bardzo się cieszymy, tym bardziej, że się przygotowujemy do Mistrzostw Polski. Więc gdzieś tam jest dodatkowa motywacja i widać, że nam to wychodzi, więc jesteśmy bardzo zadowolone z tego meczu.
Daria Duptyńska, skrzydłowa albo rozgrywająca. Fajna niespodzianka przed świętami, AWF całkiem fajnie grał. Udało się wygrać, cieszymy się. U nas podobał mi się gra Maliny, Anny Malinowskiej, super miała dzień, fajnie rzucała. Też Marta Tkaczyk, zawodniczka, zasiliła nas z Ekstraklasy z Tczewa, także to takie nasze najmocniejsze punkty. Ale ogólnie każda dała z siebie wszystko i mimo tego, że nie mamy treningów na co dzień razem, bo to jest taka klejona drużyna, to całkiem jesteśmy zgrane.
Ania, jesteśmy po meczu AZS-UG piłki ręcznej z AWF-isem. Po naszej rozmowie przed meczem nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że tak wysoko wygracie, bo mówiłaś, że dziewczyny z AWF-u więcej grają, że są bardziej rozegrane.
Ale też wiem, że dziewczyny z AWF-u nie miały pełnego składu, nie miały w zasadzie podstawowych zawodniczek, ponieważ bardzo dużo zawodniczek z Wistalu Gdynia studiuje na AWF-ie i trenuje też na AWF-ie, a pojechały dzisiaj na mecz. więc też miały taki szczątkowy skład, ale w zasadzie my też nie mieliśmy pełnego składu. Nie wiedzieliśmy, czy wygramy, ale wynik nie jest jakoś bardzo zaskakujący. W pierwszej połowie co prawda było na remisie bardziej, ale w drugiej połowie już było widać, że raczej przeważamy, lepiej gramy, zdobywamy więcej bramek niż AWF. Myślę, że na pewno dobrze grałyśmy w obronie. W drugiej połowie w ataku nam czasami nie wychodziło. Też gubiłyśmy piłki, ale tak samo jak AWF. Widać było, że często zamiast chwilę pomyśleć, na spokojnie grać, to podawałyśmy do przodu w ogóle. Skutkowało tym, że przeciwniczki łapały te piłki, ale tak samo z drugiej strony AWF. Mocna strona u nas to było koło. Nasza kołowa zdobyła naprawdę dużo bramek, Marta Tomczyk. I w zasadzie, jeśli chodzi o rzuty karne, też dosyć dobrze sobie radziłyśmy. Nie trafiłyśmy bodajże jednego albo dwóch rzutów, w których miałyśmy dosyć dużo. Myślę, że AWF grał trochę słabiej w obronie. Też było widać, że nie mogły do końca się zgrać.
Dialog sportowy.
W AZS-ach sporo emocji, ale w niedzielę mogliśmy obejrzeć mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy 2016, Polska-Irlandia. Dlaczego remis, a nie wygrana Polski? Michał, Jarek.
No, dlaczego remis? No, wykrakałaś gola w ostatniej minucie i mamy tego efekty, że Polska zamiast wygrać mecz, go tylko i wyłącznie remisuje. No, to wielka szkoda, choć z przebiegu meczu wynikało, że ten remis jak najbardziej jest sprawiedliwy, prawda, Jarek?
No tak. W drugiej połowie Polska kompletnie cofnęła się do obrony, no i kwestią minut było, że wreszcie staracą tą bramkę, niestety w ostatnich minutach, w doliczonym czasie gry.
Niestety, patrząc na statystyki meczu, to tak naprawdę Irlandia powinna wygrać ten mecz. Nie dość, że miała większe posiadanie piłki, nie dość, że więcej miała sytuacji bramkowych, aż 14 do 8, jeśli chodzi o Polskę. No i przede wszystkim więcej strzałów na bramkę. No 3. Może nie jest to dużo, ale więcej niż Polacy, którzy mieli raptem 2 strzały na bramkę i tylko jeden wpadł. W 26 minucie wykorzystaliśmy błąd obrony Irlandczyków i Sławomir Peszko strzelił swojego gola.
Wielki powrót.
Tak, wielki powrót duetu tak naprawdę Lewandowski-Peszko, który znaliśmy z Lecha Poznań. No i teraz gdzieś ta chemia chyba jest i nie był aż tak widoczny brak Kuby Błaszczykowskiego.
Nie uważacie, że kiedy Irlandia strzeliła gola, to piłka powinna być w posiadaniu Polaków, bo był faul na Fabiańskim?
Czyli z tego, co słyszałem, to na przykład wielu sędziów mówiło, że w takiej sytuacji nie powinno być faulu, więc jak widziałem tą akcję, ja bym odgwizdał faul i bym się skłonił do tego.
No wtedy nie byłoby gola.
No, Irlandczycy grają mają swój styl. To są wyspiarze w końcu. Zupełnie inaczej wygląda liga angielska i w ogóle wszystko to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o piłkę nożną. I mnie nie dziwi, że nie został odgwizdany faul. Dla mnie to była sytuacja kontrowersyjna, ale chyba nie na odgwizdanie faulu i możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie pretensje, że tracimy tego gola, bo Polacy powinni zupełnie inaczej zagrać, szczególnie drugą połowę i tą końcówkę, kiedy Irlandczycy zaczęli przyciskać nas i zaczęli oddawać więcej strzałów na bramkę Łukasza Fabińskiego i możemy mieć, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie pretensje do siebie.
Moim zdaniem też trener Nawałka za późno dokonał zmian. Trzeba było świeżych sił, żeby wreszcie tą piłkę wyprowadzić z naszego pola karnego, a nie, że Irlandczycy nas zamknęli w zamku hokejowym.
No niestety, też nie rozumiem tej decyzji. Trochę mi się przypomina Euro 2012, kiedy jeszcze ówczesny trener Franciszek Smuda zwlekał ze zmianami w meczu z Czechami. Tak i tutaj, 80. minuta, dopiero Sebastian Mila pojawia się na boisku. 80. chyba 6. Michał Kucharczyk. I dopiero w 94. minucie chciał jeszcze wprowadzić na boisko Grzegorza Wojtkowiaka. A już się niestety nie udało, bo mecz się zakończył. No nie rozumiem też tego, zwłaszcza, że Maciej Rybus opadł z sił, Sławomir Peszko również w okolicach 70. minuty i zupełnie nam nie wychodziła gra w obronie. No i tym bardziej w ataku.
W ogóle było widać, że już nie biegamy, więc te zmiany były potrzebne.
Tych sił brakowało, zwłaszcza, że dopiero mamy mniej więcej 2/3 sezonu piłkarskiego w Europie za sobą, także nie rozumiem tego braku sił. Kiedy teraz jeszcze przychodzi przerwa przecież, nie wiem, co się stało tak naprawdę z Polakami. Poprzednie mecze, czy ze Szkocją, czy z Niemcami, no to była jak na Polaków koncertowa gra, a tutaj
Ale nie możemy narzekać, jesteśmy nadal na pierwszym miejscu w tabeli.
Tak, pozwolę sobie przytoczyć tabelę aktualną kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Polska z 11 punktami prowadzi, zaraz za nią są Niemcy z 10, również Szkocja na trzecim miejscu, również 10 punktów. Później nasz ostatni rywal Irlandia z 8 punktami, na piątym Gruzja z 3 i Gibraltar z zerowym dorobkiem punktów, więc z tabeli można wnioskować, że pierwsze 4 zespoły jak najbardziej mogą awansować jeszcze do Mistrzostw Europy lub zagrać w barażach.
Ważne odnotowania, Gibraltar strzelił gola.
Tak.
Pierwszego.
W meczu ze Szkocją 6-1 było, ale w pierwszej połowie było 1-1 i to było rzeczywiście zaskoczenie. Małym zaskoczeniem oczywiście wygrana Niemców z Gruzją 2-0, choć powinno być więcej, bo Niemcy coś ostatnio mają dołek, ale podobno to wszystkie drużyny, które wygrywają Mistrzostwa Świata później, mają problemy. Tak było z Brazylią, z Francją. Także i tak jest teraz z Niemcami.
Miejmy nadzieję, że z Niemcami tak nie będzie.
Też mam taką nadzieję.
No a teraz przejdźmy do naszych trójmiejskich piłkarzy nożnych. Michał, co słychać w Gdańsku i w Gdyni?
A słychać niewiele, bym powiedział. W związku z tym, że mieliśmy przerwę reprezentacyjną, Lechia rozegrała w środę mecz kontrolny z Zawiszą Bydgoszcz na stadionie przy ulicy Traugutta. Zremisowała 2-2. Gole dla Lechii strzelał Ariel Borysiuk i Kevin Flissenbichler, natomiast dla Zawiszy Jakub Świerszczok i Jakub Smektała. Natomiast Arka Gdynia zremisowała z Miedzią Legnica 0-0. Aktualnie znajduje się na 7 miejscu w tabeli pierwszej ligi i co ciekawe, po dwóch wygranych wysokich 4-0 i 4-1 przyszły dwa kolejne remisy, najpierw poprzednio z Widzewem Łódź, no i teraz właśnie z Miedzią Legnicę i to dość jest zastanawiające, bo Arka ma cały czas aspirację, żeby awansować do T-Mobile Ekstraklasy, a po tych wynikach wcale tego nie widać.
Ostatnio dużo też się dzieje u naszych siatkarek, to prawda, Michał?
To prawda. Siatkarki PGA Atom Trefl Sopot w ramach Pucharu CEF wygrały z Galatasaray Daikin Stambuł 3-2 i zameldowały się w finale Pucharu CEF, gdzie zmierzą się z Krasnodarem.
Teraz przenieśmy się znów do Gdyni, ściślej mówiąc do piłkarek ręcznych Wistalu, które w sobotę 28 marca wygrały z KPR Ruch Chorzów 31-27. Mecz zaczął się dużą przewagą Wistalu i jak wiadomo, one były faworytkami tego meczu. Po pierwszych minutach już wygrywały 3-1, jednak po dłuższej chwili gry Chorzów się obudził i padały bramka za bramką i mecz był cały czas na remisie. Do czasu, gdy bramkarka Wistalu Małgorzata Gabska zaliczyła na bramce 4 skuteczne interwencje z rzędu. Co ciekawe, trener Chorzowa postanowił wprowadzić ryzykowne rozwiązanie i zamiast bramkarki wpuścił 7 zawodniczkę na boisko. Uważam, że to nie było jednak dobre rozwiązanie, ponieważ gdynianki zaczęły prowadzić wtedy 10-6. I ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 17-14 i raczej kibice nie mieli wątpliwości, że Wistal wygra ten mecz. Jednak w drugiej połowie, co ciekawe, Chorzów zaczął prowadzić 20-18 i do ostatniej minuty praktycznie meczu nie było wiadomo, kto wygra. Wistal przestał sobie radzić w ataku, łatwo gubił piłki i dopiero w ostatnich minutach wyszedł na prowadzenie i ostatecznie wygrał 31-27. A teraz posłuchajmy, co miała do powiedzenia po meczu Joanna Kozłowska.
W pierwszej połowie narzuciłyśmy swoje tempo gry, była trzybramkowa przewaga. W drugiej połowie na pewno nie wyszłyśmy rozluźnione, bo wiemy, o co gramy, ale pokazałyśmy, że potrafimy grać do końca, walczyłyśmy, no i wynik jest na naszą korzyść.
Ruch Chorzów wyszedł w drugiej połowie z bardzo dobrą obroną.
Tak, pokazały, że potrafią bronić, że potrafią walczyć i z każdym potrafią zaciętą walkę utrzymać. Wyprowadziliśmy kontratak, bramka pomogła nam bardzo dobrze i wygrałyśmy.
Jak myślisz, jakie elementy musi poprawić Wistal, żeby nie doprowadzać do sytuacji takich kryzysowych podczas meczu?
Myślę, że muszą się jeszcze bardziej skoncentrować, bo było widać, że wiedzą, o co walczą. Ale w tej drugiej połowie momentalnie miały taki zastój, że gubiły piłki, rzucały w aut. Więc myślę, że muszą się bardzo skoncentrować, bo w obronie naprawdę dobrze grały, a w ataku jeszcze muszą trochę poćwiczyć, by nie gubić tych piłek i by dobrze grać.
I to miejmy nadzieję, że tak będzie.
W sobotę mogliśmy również obejrzeć mecz Trefla, który zagrał z Polfarmexem Kutno w hali Stulecia w Sopocie i wygrał to spotkanie. Jarek, co możesz nam powiedzieć o tym meczu?
Dokładnie tak. Sopocianie przystąpili do tego meczu bez kontuzjowanego Pawła Leończyka i Marcina Dudkiewicza, więc trener Mariusz Niedbalski wystawił dość ciekawy skład ze Sławomirem Sikorą i Bojanem Popowiczem w pierwszej piątce. Po pierwszych minutach było już wiadomo, że będzie to naprawdę zacięty i wyrównany mecz i tak było do samego końca. Żadna z drużyn nie wyszła na więcej niż 8-punktowe prowadzenie. W pierwszej kwarcie warto odnotowania jest to, że w ostatnich sekundach, tuż przed końcem kwarty, Willy Kemp zdecydował się na rzut z połowy boiska i trafił ku ciesze wszystkich zgromadzonych kibiców. A tych kibiców naprawdę było sporo, zrobili niezły szum na meczu, też kibiców z Kutna. Pierwsza połowa ku radości jednak kibiców z Polfarmexu zakończyła się minimalnym jednopunktowym prowadzeniem, 44-45. W drugiej kwarcie obydwie z drużyn postawiły na obronę, gdyż w pierwszej części była to bardzo otwarta rozgrywka i w tej właśnie części spotkania pokazali się z dobrej strony właśnie Sławomir Sikora, który zdobył aż 17 punktów w meczu, najwięcej z drużyny. I on stał się bohaterem właśnie tego spotkania. Odrobili część strat, które zdobyli w trzeciej kwarcie, bo było ich aż 8 punktów i wydawało się, że Polfarmex ucieknie już i Telefon go nie dogoni. Na szczęście właśnie Willy Kemp i Sławomir Sikora pociągnęli zespół do drabiania strat. I na szczęście w nerwowej końcówce z faulami i rzutami wygrali to spotkanie 90-83. Posłuchajmy, co powiedział po meczu trener Polfarmexu Jarosław Krysiewicz.
Przede wszystkim gratulacje dla Mariusza i dla drużyny z Sopotu. Dla nas przykra sytuacja, tak, bo gdzieś nam ósemka ucieka i jeszcze w tym meczu tak naprawdę Sławek, który jeszcze sezon temu grał w naszej drużynie, był języczkiem uwagi w tym meczu i śmiem twierdzić, że jego bardzo dobra dyspozycja zadecydowała o tym, że drużyna z Sopotu wygrała. Natomiast złego nie wiemy, co z Mitchellem. Wygląda to bardzo poważnie, możemy go stracić przynajmniej na następny mecz. Także jeden wyjazd do Trójmiasta parę dni temu nam się udał, ten niestety nie. I wydawało się, że już mamy mecz na wyciągnięcie ręki, ale zagraliśmy niestety w pewnym momencie tak, jak grają z reguły beniaminkowie z silniejszymi drużynami, z lepszymi, mocniejszymi psychicznie, że zamiast kontrolować mecz, że prowadziliśmy 8 chyba punktami, wdaliśmy się niepotrzebnie bieganinę i chcieliśmy przerzucić drużynę Sopotu, a na tej sali specyficznej, gdzie są bardzo twarde obręcze, zresztą my tak nie jesteśmy królami rzutów za trzy, to nie jest tajemnicą, chcieliśmy ten mecz przerzucić trójkami i to się na nas zemściło. Także gratulacje dla drużyny Sopotu. My na pewno będziemy walczyć do końca.
A co po meczu powiedzieli zawodnicy? Przed wami wypowiedzi Kamila Łączyńskiego oraz Michała Michalaka.
Ze mną Kamil Łączyński z Polfarmexu Kutno. Chyba ta kontuzja Mitchella trochę wybiła was z rytmu.
A czy ja wiem? Myślę, że nie graliśmy i tak w końcówce tego, co zakładaliśmy sobie i te akcje skutecznie, które kończyliśmy rzutami za trzy, nie przyniosły takiego efektu, jakbyśmy chcieli, bo dawaliśmy Sopocianom szybką szansę do odpowiedzi i oni to chętnie wykorzystywali, natomiast Kea kontuzja, no na pewno dzisiaj był wiodącą postacią w naszym zespole, ale myślę, że nasz zespół już pokazał nieraz, że nie jeden zawodnik gra i nadal mieliśmy szansę w końcówce na zwycięstwo.
Zabrakło właśnie tam w końcówce trochę pary, trochę siły, czy trochę koncentracji?
Ja nie trenowałem tak na dobrą sprawę 2 tygodnie, także trochę było trudno, ale czy zabrakło siły i koncentracji? Myślę, że wszyscy byli tak zmobilizowani, że gdzieś tam wynajdywali zapasy sił i nikt nie zwracał na to uwagi, że już ma kilka dobrych minut w nogach. No szkoda, nie udało się, wiedzieliśmy, że jest trudny teren, będzie trudny mecz, ale walczyliśmy na całego i myślę, że nikt nam tego nie odbierze.
Co nam Michał Michalak, strefa Sopot, to był taki przedsmak playoffu dla was?
O, żebyśmy się do nich dostali, to był mecz kluczowy, znaczy ważny na pewno w kontekście tego, żebyśmy ich w ogóle zagrali. No to pierwsze zadanie wykonaliśmy, a w kontekście playoffów jeszcze na pewno będzie ważna rywalizacja za tydzień z Toruniem, no i kolejne mecze, które pozwolą nam się utrzymać w tej ósemce.
Jak wam odjechali na te 8 punktów pod koniec trzeciej kwarty, to trochę było nerwów?
No, kibice nam pomogli, to że oni prowadzili, jakby w pamięci można było mieć to, że w Kutnie też przegrywaliśmy w czwartej kwarcie 10 punktami, ale kilka tam dobrych akcji w ataku, w obronie, przechwyty, otwarte pozycje, dzielenie się piłką, no, prowadziło do tego, że wróciliśmy i wygraliśmy to spotkanie. Taka koszykówka może się podobać w naszym wykonaniu.
Następny mecz w Toruniu. Trudny rywal?
To jest kolejne spotkanie z bezpośrednim rywalem o play-offy, więc jest to kluczowy mecz, który musimy wygrać, żeby dostać się do ósemki. No i pozostaje się dobrze przygotować, tak jak do spotkania z Kutnem, i po prostu wygrać ten mecz.
Dialog sportowy.
Teraz przejdźmy do zapowiedzi. Jak będzie wyglądał tydzień naszych uniwersyteckich sportowców, opowie nam Wojtek Pawicki.
W najbliższym czasie mój wyjazd, czyli drużyny w futsalu, wyjazd do Zduńskiej Woli, do wicelidera, do drużyny, która gra znakomicie w tym sezonie i rzeczywiście ten mecz zapowiada się na bardzo ciężki, chociaż chcemy kontynuować pasę nieprzegranych. W świąteczną sobotę o 18 w Zduńskiej Woli. A następny, na który zapraszam, to mecz z Red Devils Chojnice, derby Pomorza, które odbędą się 12 kwietnia o 17 w gdańskiej hali AWFIS. I będzie też okazja zobaczyć nasze piękne sportsmenki, siatkarki naszej sekcji, które będą się mierzyć w dniach 10-12 kwietnia w hali Politechniki Gdańskiej w półfinale Akademickim Mistrzostw Polski w siatkówce. I na to serdecznie zapraszamy, będzie można zobaczyć na żywo i z bliska, jak nasze dziewczyny grają.
Na jakie mecze będą mogli udać się fani piłki nożnej?
No fani piłki nożnej na razie będą musieli wstrzymać się z chodzeniem na mecze, bo trójmiejskie zespoły piłkarskie będą grały swoje mecze na wyjeździe. Najpierw Lechia w Krakowie będzie grała z Krakowią 4 kwietnia, czyli Wielką Sobotę o godzinie 13. Natomiast Arka Gdynia na wyjeździe z Termaliką Broadbet Nieciecza również Wielką Sobotę 4 kwietnia o godzinie 11.45.
Słyszałam też, Michał, że gdańscy siatkarze nie oszczędzają sił nawet w święta.
To prawda, zapowiadają się bardzo sportowe święta. Wielką Sobotę o godzinie 20.30 czwarty mecz w ramach półfinałów play-offów Lotos Travel Gdańsk zagra z PGS Krąbełchatów. Ten mecz o godzinie 20.30. I nie wiem, czy można powiedzieć, żeby spieszyć się z wejściówkami, bo termin spotkania jest bardzo, powiedziałbym, kontrowersyjny, bo ludzie mimo wszystko rozjeżdżają się do domów na święta i raczej wieczór chcą spędzić w gronie rodzinnym, a niekoniecznie na meczu, także mam nadzieję, że kibice mimo wszystko dopiszą i być może będzie to ostatni już mecz i Lotos zamelduje się pierwszy raz w historii w finale Mistrzostw Polski.
Oby.
Oby. Tak, mam oby. Taką nadzieję. Jeszcze w ramach Pucharu CEF, czyli finał tego Pucharu, 7 kwietnia o godzinie 15 PGA Atom Trefle Sopot rozegra swój mecz z Krasnodarem na wyjeździe.
A jeśli chodzi o piłkę ręczną i Wistal Gdynia, to 2 kwietnia w czwartek odbędzie się drugie spotkanie ćwierćfinałowe pierwszej rundy playoff. Ponownie z KPR Ruchem Chorzów, ale na wyjeździe i liczymy na kolejne 2 punkty. A czy czeka nas jakieś spotkanie koszykarzy?
Tak, Wielką Sobotę zawodnicy Trefa Sopot wyjeżdżają na trudne spotkanie też z bezpośrednim rywalem o awans do fazy pozasezonowej. Spędzą ten dzień w Toruniu, zagrają z Polskim Cukrem. Będzie to o godzinie 18.
Co zrobi kibic, gdy Polacy awansują do Mistrzostw Europy 2016 we Francji?
Wyłączy PlayStation.
I pójdzie spać. No chyba tym miłym akcentem się pożegnamy.
Tak. W sromowym dialogu to już wszystko na dziś i zapraszamy za tydzień. Życzymy wszystkim smacznego jajka i mamy nadzieję, że dzisiejsze prima aprilisowe żarty wam również się udały, tak samo jak nam dzisiaj.
I pamiętajcie, oszczędzajcie wodę w drugi dzień świąt.
Dokładnie. A byli z wami
Jarosław Miękowski,
Michał Fila
i Ania Witowicz.
Dialog sportowy.